Popołudniowy program w radiu RMF24, a ja przypominam, trwa urodzinowy 36-godzinny live RMF FM. Z tej okazji prosto z Sejmu specjalna rozmowa naszego dziennikarza Kacpra Wróblewskiego z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
36 lat RMF FM to także 36 lat relacjonowania najważniejszych wydarzeń politycznych, dlatego nie mogło zabraknąć nas dzisiaj w Sejmie. Z nami jest wicemarszałek Izby Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, zanim zaczniemy rozmawiać na tematy bieżące, chciałem zapytać, co pan najbardziej zapamiętał z tych 36 lat, jeśli chodzi o polską politykę, na przykład to, co się działo tutaj w Sejmie?
Jeżeli chodzi o politykę? Chyba najbardziej zapamiętałem wydarzenia, w których sam uczestniczyłem 20 lat temu jako najmłodszy poseł, wybór marszałka Sejmu, powoływanie nowych premierów, następnie upadek rządu, przedterminowe wybory. Myślę, że takie pierwsze doświadczenia polityczne, szczególnie o takim bardziej dramatycznym charakterze, jak właśnie upadek rządu, to się pamięta najlepiej.
A jeżeli chodzi o RMF FM, pamięta pan, nie wiem, swoją pierwszą rozmowę na naszej antenie? Bo tych rozmów troszkę było.
Nie wiem, czy pamiętam pierwszą rozmowę na antenie RMF, ale mogę powiedzieć, że pamiętam dobrze swój pierwszy kontakt z RMF-em, to znaczy udział w festiwalach Inwazja Mocy, chyba w latach 90., które były bardzo duże i bardzo fajne.
To chciałbym teraz zapytać o to, co się dzieje aktualnie na świecie. Zacząć od tego, co się dzieje dokładnie na Grenlandii. Jak pan postrzega tę całą sytuację? Bo mówi się o tym, że no jeżeli Stany Zjednoczone chciałyby no przejąć Grenlandię, no to formalnie oznacza to koniec NATO.
Na razie to jeszcze nic się nie dzieje, dzięki Bogu. Mamy jakieś takie dyplomatyczne napięcie i zapowiedzi zwiastujące, właściwie nikt nie wie dokładnie co. Traktuję to chyba w kategoriach niepotrzebnego zamieszania politycznego. Wydaje mi się, że Amerykanie są na tyle silni, że metodami dyplomatycznymi, bez żadnych publicznie formułowanych gróźb i szantaży, są w stanie osiągnąć swoje cele strategiczne, jeżeli chodzi o Grenlandię. A do amerykańskiej strategii należy po pierwsze możliwość korzystania z Grenlandii na swoje instalacje wojskowe i po drugie zapobieganie, żeby państwa wrogie umieściły na Grenlandii swoje instalacje wojskowe. I w tym zakresie gospodarzem Grenlandii jest Dania, która również należy do NATO. Więc myślę, że na zasadzie zbieżności interesów bez problemu da się to wszystko poukładać, a obecna eskalacja różnych deklaracji, oświadczeń, odbieram to chyba jako odwracanie uwagi od problemów w amerykańskiej polityce wewnętrznej. Po prostu publiczność domaga się igrzysk, ponieważ gospodarczo idzie tak sobie. Tam się zbliżają wybory i wydaje mi się, że politycy postanowili tych igrzysk troszeczkę dostarczyć. Mam nadzieję, że na takich pohukiwaniach się skończy, dlatego że to nawet jeżeli tam doszłoby do jakiejś próby sił na Grenlandii, moim zdaniem to nie spowoduje żadnego końca NATO, natomiast może doprowadzić do jednego z największych kryzysów w historii NATO, gdyby się okazało, że armie sojusznicze podkładają sobie tam nogę, czy wzajemnie blokują jakieś ruchy.
A jak pan ocenia to, że kraje członkowskie NATO europejskie decydują się na wysłanie swoich sił na Grenlandię? To jest jakaś odpowiedź wobec Waszyngtonu?
No, na tym polega gra strategiczna, że każdy prezentuje swoje zainteresowanie lub brak zainteresowania udziałem w tego rodzaju rozgrywce. Myślę, że ma to charakter demonstracji politycznej i mam nadzieję, że nie dojdzie do niczego więcej.
Dzisiaj posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry, bo rozmawialiśmy, pan powiedział o igrzyskach politycznych. Wiemy już, że Zbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. To pomaga Prawu i Sprawiedliwości? Bo różnie oceniają to politycy PiSu, oczywiście w tych nieoficjalnych rozmowach.
Ja myślę, że ta sytuacja jest tak niestandardowa, że wszelkiego rodzaju próby racjonalnej analizy mogą tutaj być chybione. Nie mam pojęcia, jak wyborcy na to wszystko zareagują, natomiast wydaje mi się, że obecna koalicja rządząca dołożyła tak wiele, żeby pokazać swego rodzaju mściwość, czy małostkowość, czy brak profesjonalizmu w zarządzaniu prokuraturą i sądami, czy nawet brak poszanowania dla zasad prawa, że wyborcy opozycyjnych partii ze zrozumieniem, moim zdaniem, przyjmą tę całą sytuację i zachowanie pana Ziobry, które ja oceniam osobiście negatywnie, bo ja uważam, że jednak opuszczanie swojego kraju, nieodpowiadanie na zarzuty jest postawą, powiedzmy, no, nie taką, jakiej byśmy oczekiwali. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że moim zdaniem wniosek o areszt jest nadużyciem. Pan Ziobro, nie sprawując władzy, absolutnie nikomu nie zagraża. Nadużycia, jeżeli były nadużycia władzy czy nadużycia uprawnień w roli ministra czy prokuratora generalnego, to albo dokumentacja tych nadużyć jest zabezpieczona, albo po prostu nie i tego już się nie da zmienić. No co, pan Ziobro się włamie do prokuratury i zniszczy dowody? No, bądźmy poważni. Więc moim zdaniem ten areszt, wniosek o areszt miał zrobić show polityczny i koalicji rządzącej trochę nie wyszło.
Zapytam o ostatni projekt Konfederacji, bo sprawdzałem, jakie projekty ustaw złożyło pana ugrupowanie. Projekt alienacji rodzicielskiej. O co dokładnie chodzi w tym projekcie?
W szeregu państw europejskich uniemożliwianie kontaktów dzieciom z drugim rodzicem po rozwodzie jest karane. W Polsce jest mnóstwo nieszczęść polegających na tym, że skonfliktowani ze sobą rozwiedzeni małżonkowie izolują dzieci od uprawnionych przez sąd kontaktów z drugim rodzicem. Proponujemy przepisy wychodzące naprzeciw tym sytuacjom i wprowadzamy przepisy i karne, i wykroczeniowe za utrudnianie wykonania decyzji sądu o możliwości widywania się z własnym dzieckiem. To są wielkie nieszczęścia. W mojej ocenie można nawet mówić o naruszeniu praw człowieka, dlatego że dziecko ma prawo mieć i mamę, i tatę. To, że rodzice się rozwiedli, to nie uzasadnia tego, żeby izolować od drugiego rodzica. Takie przepisy są we Francji, są w Niemczech, są w Czechach, są w Bułgarii, w wielu państwach. Czasem są nawet bardzo surowe kary, jak się dowiedziałem, jak surowe kary za to są w Niemczech czy we Francji. To byłem zdziwiony. My proponujemy przepisy dosyć umiarkowane i liczymy na to, że Sejm się tym zajmie, dlatego że ta sprawa jest odwlekana od dekad. Nawet obecny minister sprawiedliwości zapowiadał, że coś z tym zrobi, bo chyba jego osobiście ta sytuacja też dotyczy. No niestety z niczym na razie nie wyszedł, więc my napisaliśmy projekt, w mojej ocenie dobry, długo nad nim pracowaliśmy. Oddajemy go pod osąd, jest teraz proces konsultacyjny.
A rozmawialiście z klubami wchodzącymi do Sejmu, przede wszystkim z koalicją rządzącą, bądź z Ministerstwem Sprawiedliwości na ten temat?
Na razie nie, natomiast do tego niechybnie dojdzie. Po pierwsze w procedurze konsultacyjnej i po drugie w trakcie pierwszego czytania. Wszystkie kluby widzą, kto co składa. Działy prawne i politycy to sobie analizują, więc jakieś zakulisowe spotkania nie są nawet potrzebne. Zresztą niekoniecznie wcale też zwiększają szanse i prawdopodobieństwo na cokolwiek. My mamy zamiar na rząd i na koalicję rządzącą działać nie metodą zachęty, tylko metodą presji. Jeżeli oni w różnych obszarach są bierni, my mamy zamiar pokazać aktywność i w ten sposób albo zmuszać ich do zmiany prawa na lepsze, albo pokazywać wyborcom, że jesteśmy lepszą alternatywą.
W tym tygodniu najgłośniej mówi się o wyborach w Polsce 2050. Wyborach, które się nie odbyły, zostały unieważnione. Jak to pan ocenia?
Kompletna kompromitacja. Mówię to jako praktyk, dlatego że my przeprowadziliśmy 5 lat temu wzorowe prawybory prezydenckie, w których wzięło udział wiele tysięcy ludzi w całym kraju. 10 lat temu przeprowadziliśmy w 16 województwach referendum w sprawie startu do Parlamentu Europejskiego i organizowaliśmy inne tego rodzaju procedury. I po prostu no, to jest elementarz, że jak się chce coś zrobić elektronicznie, trzeba systemy zabezpieczyć, trzeba korzystać z zamkniętych rozwiązań. Jeżeli oni faktycznie zadziałali w oparciu o jakiś prosty skrypt, że każdy mógł dostać link i sobie zagłosować, to po prostu kompromituje ich jako polityków nowoczesnych, jako polityków skutecznych.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze zapytam, jakieś życzenia dla RMF-u na 36 lat?
Życzę po pierwsze, żeby redakcja przetrwała, po drugie, żeby była niezależna od wszelkich grup interesu, czy politycznych, czy biznesowych, czy międzynarodowych, po trzecie, żeby uczciwie, rzetelnie zawsze informowała Polaków o wszystkim, co się dzieje.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A z naszym gościem rozmawiał Kacper Wróblewski. A ja przypominam, cały czas trwa nasz 36-godzinny live na YouTubie. Aby dołączyć, wystarczy, że wejdziecie na kanał RMF FM, oczywiście na YouTubie. I mało tego, słuchajcie radia RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.